Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem Małgorzata. Rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa, a gościem moim w studio jest pani Bogna Białecka. Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Ja przypominam, że pani Bogna Białecka jest psychologiem i odwiedza nas z Poznania. Dzisiaj chcemy, pani Bogna Białecka jest także prezesem edukacji zdrowotnej i psychoterapii, a także działa w portalu, tak, pytamedu.pl.
Choć teraz bardziej rodzice co?
A teraz tak, z tym naciskiem, tak,
na rodziców.
Na rodziców, ale tamten portal chyba nie jest osamotniony.
Nie. Oczywiście, że istnieje, oczywiście jest uzupełniany.
Nowe treści też są tak uzupełniane. Dzisiaj chcemy Państwu zaproponować temat, w którym będziemy mówiły o technowypaleniu. O technowypaleniu i co to znaczy, że nasze dzieci są przebodźcowane. No więc właśnie, mamy problem, pani psycholog, z tym, że dzieci zewsząd w zasadzie otoczone są przeróżnymi bodźcami i to na pewno niedobrze wpływa na ich rozwój, na ich psychikę. Proszę powiedzieć w zasadzie, no właśnie, co to znaczy, że nasze dzieci są przebodźcowane? Czym?
Pierwsze, to chciałabym się odwołać do takiego codziennego doświadczenia czy rodziców, czy wychowawców, nauczycieli. To znaczy, wszyscy widzimy, że teraz dzieci są coraz bardziej niespokojne. To znaczy, coraz więcej jest dzieci, u których jest zdiagnozowane ADHD czy inne zaburzenia związane z niepokojem, z nieumiejętnością koncentracji uwagi, z nieumiejętnością usiedzenia, że tak powiem, na miejscu. Amerykańskie dane mówią, że przez ostatnich 10 lat o 800% wzrosła liczba dzieci diagnozowanych z ADHD. To jest po prostu potworny przyrost takich problemów.
Ja tylko wyjaśnię, że ADHD to jest nadpobudliwość psychoruchowa, tak?
Tak.
Natomiast, może nie wszyscy wiedzą, natomiast już jakieś 5-10 lat temu o tej nadpobudliwości psychoruchowej mówiło się właściwie bardzo często i wtedy nam się już wydawało, że jest taki czas, kiedy no, wysypało tymi dziećmi, tak trywialnie mówiąc, w zasadzie w szkołach, tak, czy w zajęciach pozalekcyjnych. A teraz pani mówi niesamowitą rzecz, że jeszcze liczba wzrosła.
I to wielokrotnie.
No właśnie, także to jest przerażające.
I to można zaobserwować, tak? Taka nieumiejętność, coraz większa, coraz głębsza nieumiejętność dzieci do koncentracji, do uwagi, do jakiegoś takiego spokojnego wysiedzenia w miejscu chociażby. I teraz tak, są w tej chwili już badania zrobione, które pokazują, że jednym z kluczowych czynników, które się do tego przyczyniają, jest nadmiar bodźców pochodzących skąd? No przede wszystkim z ekranu. To znaczy rzeczywiście
też
na przykład...
skupiamy się na tym, co jest przyczyną, tak? Tego, że dzieci właśnie tak reagują, że są agresywne, że nie radzą sobie w szkole, tak?
Tak. Generalnie co mają ekrany do agresji czy niezdolności skupienia uwagi? No i właśnie o to chodzi, że wszystko. To znaczy inwazja ekranu, inwazja nowych wysokich, tak zwanych wysokich technologii w życie nasze, ale też przede wszystkim naszych dzieci, oznacza po prostu masę bodźców, którymi bombardowane są nasze mózgi. Co to oznacza? Nasze mózgi nie są przystosowane do tego, żeby co chwila pojawiało się coś nowego, żeby co chwila pojawiała się nowa scena, nowy dźwięk, a oczywiście tego jest masa we współczesnych filmach, także w bajkach dla dzieci. Nagłe zmiany scen, nagłe dźwięki, nagłe zmiany w ogóle całej fabuły, ale przede wszystkim w grach komputerowych, którymi dziećmi się w sposób oczywisty fascynują. W grze właściwie nie ma momentu takiego zatrzymania. Zresztą w wielu zjawiskach, które się pojawiają w internecie, też cały czas są nowe bodźce, cały czas coś się dzieje.
I teraz tak, jest to do zauważenia przez rodziców? Na przykład teraz nawet nie skupiając się na grach, bo najczęściej jest tak, że mały człowieczek sam sobie tutaj siedzi przed ekranem i gra. Natomiast jeśli chodzi o telewizję, o filmy, czy rodzic jest w stanie, podchodząc tak, do takiego dziecka i patrząc na ekran z nim, stwierdzić, że rzeczywiście te bodźce są nasilone?
To znaczy, tak, muszę wyjaśnić, na czym polega to, bo to, co można obserwować, to jest taki wręcz hipnotyzujące przyciąganie tego ekranu. To znaczy właśnie to, że to dziecko, które normalnie coś tam biega, nie potrafi się skupić, jest w stanie przed tym ekranem, czy na grze, czy na jakiejś bajce, po prostu siedzieć i się skupiać w sposób oczywisty, nawet przez godzinę, tak? Kiedy normalnie nie jest w stanie wysiedzieć 15 minut na miejscu. Problem polega na tym, że to nie jest takie normalne skupienie. To nie jest takie skupienie, jakie dziecko ma w momencie, kiedy czyta książkę i musi wysiłkiem woli skupić się na tekście czy na rysowaniu czegoś. Tylko to jest to, że ekran walczy o jego uwagę. Co chwilę przyciąga tą uwagę nowymi bodźcami, nowymi rzeczami, które się na nim dzieją, nowymi dźwiękami. I czyli bardziej można to porównać do hipnozy niż do skupienia uwagi. I o tym też coraz częściej opowiadają rodzice, kiedy mamy na przykład spotkania z rodzicami poświęcone właśnie nowym technologiom, to rodzice mówią, a rzeczywiście moje dziecko jest takie, że jak ono się zapatrzy w ekran, to ja mogę pomachać przed oczyma ręką i ono nie zwróci uwagi na to, bo jest cały czas przyklejone do ekranu. Trzeba je poruszyć, coś tam klasnąć w pobliżu, czy w ogóle odwrócić fizycznie to dziecko od ekranu, żeby ono przerwało ten kontakt.
Czyli taki stan odrętwienia, otępienia też, można tak powiedzieć?
No stan takiej hipnozy, no, mówiąc hipnozy. Tak wprost. Tak.
Aha. No i efekty są takie, o których mówiła pani na początku.
Tak, i to badanie na przykład amerykańskiej psychiatry Victorii Dunkley, które mówią o tym właśnie, że te wszystkie zaburzenia zachowania, koncentracji uwagi, nauki mają ścisły związek właśnie z tą inwazją ekranów. Ale w Polsce też mamy panią profesor Jagodę Cieszyńską z Krakowa, która też mówi o technowypaleniu, która też mówi o przebodźcowieniu naszych dzieci przez tą nadmierną ekspozycję na ekrany.
I ta pani również wydała jakieś książki, jakieś podręczniki.
Artykuły tam prowadzi.
Czyli można sobie podejść do księgarni i powołać się na to nazwisko. Ja rozumiem, że może nie jest pani teraz przygotowana na to, żeby powiedzieć, jakie publikacje, ale...
Jest w sieci, jest sporo materiałów.
Czyli proszę powtórzyć jeszcze.
Pani Jagoda Cieszyńska.
Pani Jagoda Cieszyńska. No dobrze. I teraz tak. A co można z taką sytuacją w ogóle zrobić? Chodzi o to, jak zaradzić takim sytuacjom, kiedy czy rodzice w ogóle są w impasie, mają tego świadomość, że sobie nie radzą z dziećmi. No niektórzy, tak jak pani mówiła, że przychodzą i szukają jakiejś porady, tak? Ale czy wszyscy rodzice? Na pewno nie.
To znaczy mamy coraz większe, ale nadal mało liczne niestety grono rodziców, którzy podchodzą do tego bardzo rozsądnie. To znaczy mają taką świadomość, że nie dajemy dziecku smartfona, kontrolujemy czas, który spędza przed ekranem, czy przed oglądając filmy, telewizja, czy też przed ekranem komputerowym. I takich rodziców jest na szczęście coraz więcej, ale niestety jest też grupa rodziców, która traktuje media elektroniczne jako taką cyfrową niańkę. To znaczy, jestem w stanie zrozumieć motywy rodziców, jak ktoś jest niezwykle zapracowany, niezwykle zmęczony pracą, ma dziecko, które już jest nadpobudliwe i który, co do którego wie, że jak posadzi przed tym telewizorem czy przed komputerem, to ono tam będzie siedziało i nawet godzinę, nawet dwie, nawet trzy i będzie spokój, po prostu będzie się spokojnie zachowywać. Ja wyobrażam sobie, czy to jest, że tak powiem, pociągająca wizja. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że to napędza się nawzajem. To znaczy, że owszem, dziecko posiedzi 3 godziny przed ekranem, ale potem będzie agresywne i potem będzie się zachowywało tak, że my nie będziemy w stanie sobie z nim poradzić. Coraz więcej rodziców też mówi o takich napadach agresji, kiedy się próbuje zerwać kontakt z ekranem czy ograniczyć.
No i właśnie myślę, że w niektórych sytuacjach, kiedy rodzice doświadczają właśnie tej agresji ze strony swojego dziecka, to mogą po prostu rezygnować już z dalszego interweniowania w oglądanie jakichś filmów czy gier, bo boją się i tej agresji kolejnej, tego napadu dziecka i po prostu, żeby mieć ten święty spokój dla siebie i dla dziecka, święty spokój w cudzysłowie.
Albo czasami po prostu z bezradności, to znaczy...
Bezsilności. oczywiście.
Bezsilności tego, że ja mam świadomość, że to siedzenie przed komputerem, przed ekranem dziecku szkodzi, ale jak ono zaczyna krzyczeć, rozbijać przedmioty różne w momencie, kiedy się go oderwie, to większość ludzi się czuje bezsilna, bezradna, co ja mam z tym zrobić. Mhm. No i się poddaje na przykład. Problem jest taki, nigdy nie będzie lepiej. To znaczy, to nie będzie tak, że teraz ma dziecko 9 lat i wpada w agresję, kiedy się mu zabiera grę. To nie będzie tak, że będzie miało 13 lat i dojrzeje i będzie samo tą grę oddawać. To po prostu będzie tylko gorzej. Dziecko będzie większe.
Samo nie wykreuje dobrej postawy,
tak.
Nie poradzi sobie z tym problemem. W związku z tym mamy rodziców.
Po prostu trzeba reagować, póki problem jest jeszcze niewielki. Nawet jeżeli nam się wydaje, że to już jest duży poziom złości, duży poziom agresji, ale przysięgam, on będzie jeszcze większy z upływem czasu. Im większe dziecko, tym bardziej będzie agresywnie reagować na próby wprowadzania ograniczeń.
Pani psycholog, w związku z tym, ja rozumiem, że reagować, ale konkretnie co by pani powiedziała takiej mamie, która przychodzi, rozpłakała się, mówi, ja sobie już nie radzę z tym dzieckiem. Gdzie się ma udać, co ma zrobić?
Pytanie jest... pierwsze pytanie to jest takie, czy rzeczywiście próbowano wprowadzić te zasady w taki konsekwentny sposób. Bo być może to jest tak, że próbowało się raz, drugi powiedzieć dziecku, ale ponieważ ono nie zareagowało zbyt dobrze, to się zrezygnowało z tego. No to wtedy rada jest taka, razem ze współmałżonkiem, tak, po prostu ustalić, że mamy zasady dotyczące korzystania z komputera, korzystania z ekranu. I postarać się wpierw te zasady wprowadzić tak, żeby dziecko widziało, że to nie ma zmiłuj, tak? Że to nie da się naginać, że nie da się wymusić pewnych rzeczy.
Ustalamy granice.
Granice.
A druga sprawa?
Natomiast jeżeli jakiekolwiek próby już ograniczenia czegokolwiek kończą się rzeczywiście takimi ostrymi atakami agresji, no to to jest moment, kiedy trzeba pójść po pomoc. Tak? Do poradni, do psychologa. Najlepiej do kogoś, kto się zna na kwestii tych nowych uzależnień, bo to już mamy do czynienia w tym momencie z uzależnieniem, na kimś, kto będzie potrafił pomóc i dziecku, i rodzinie.
Preferujemy psychologów też katolickich.
Jak najbardziej.
Tak, no bo to różnie może się zadarzyć i dziecko może w niepowołane jakieś ręce trafić, prawda?
Ale powiem o jeszcze jednej rzeczy.
Bardzo proszę.
Ponieważ właśnie ta wspomniana przeze mnie na początku Victoria Dunkley, pani psychiatra amerykańska, ona też stworzyła po prostu plan cyfrowego detoksu, który ona proponuje dzieciom, które już mają problem z uzależnieniem, problem z przebodźcowieniem, problem z technowypaleniem. To jest detoks, który trwa 4-6 tygodni, zero ekranu. Nie tylko zero gier, tak, czy komputera, ale zero oglądania
telefonów,
filmów.
Smartfonów, wszystko, tak?
Żadnych telefonów, smartfonów. Aha. To oczywiście wymaga przygotowania i tutaj to jest nasza wielka...
Ale czy to można robić, pani psycholog, rodzice to mogą z dzieckiem sami robić?
Właśnie to jest taki pomysł, żeby rodzice, owszem przy pewnym wsparciu, ale żeby byli w stanie to samodzielnie przeprowadzić. I teraz wielka nasza przedsięwzięcie, które chcemy zrobić w tym roku jako Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, to jest stworzyć taki program wsparcia dla rodziców, żeby nie tylko wytłumaczyć, na czym polega ten cyfrowy detoks i pomóc rodzicom się do niego przygotować, ale żeby też w momencie, kiedy się go podejmą, żeby móc ich wspierać w tym procesie, żeby mogli się z nami kontaktować. Celujemy z tym na początek wakacji letnich, bo to jest doskonały moment, na wprowadzenie detoksu cyfrowego, ponieważ odpada na przykład kontakt z ekranami w szkole, który w tej chwili jest też coraz większy, tak? Bo co z tego, że wprowadzimy dziecku szlaban na ekrany w domu, kiedy i tak musi na przykład odrobić zadania na Matlandii, tak? Czy w szkole będzie jakiś film, czy w szkole będą jakieś zadania wykorzystujące elektronikę.
A gdyby było teraz tak, że ktoś z radiosłuchaczy słuchających tej audycji, w domu ma taki problem, problem i w związku z tym pomyślałby, o, chciałbym w tym uczestniczyć. Jest taka możliwość? W ogóle gdzie będziecie w Poznaniu przeprowadzać te warsztaty?
My będziemy to robić, wykorzystując, owszem, internet, tak, żeby dotrzeć do ludzi z całej Polski i nie tylko, polskojęzycznych, powiedzmy. Czyli można śledzić nasz profil na Facebooku. Tam jest rodzice.co. Nie kom, tylko co. Takie od młodzi w sieci oblatani, a rodzice co? To rodzice co? Fundacja taki... Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii. I tam przed wakacjami, gdzieś w czerwcu, będziemy ogłaszać, w jaki sposób to zostanie przeprowadzone. Być może
czyli
to będzie...
na stronie, tak? Tak? Rodzice co?
Ale na Facebooku, ale też
przed
na stronie.
Przed wakacjami państwo mogą się zorientować. Aha, czyli nie ma ograniczeń. No właśnie.
Nie
no
ma ograniczeń.
Dobre. Czyli rzeczywiście, jeżeli państwo są w potrzebie, zauważyliście ten problem albo sobie w tej chwili uzmysławiacie, że taki problem jest z waszymi dziećmi, to jest możliwość przeznaczenia. No oczywiście trzeba zrezygnować z czegoś i dla ratowania dzieci ten
to
czas
będzie
poświęcić.
Bezpłatne, bo to będziemy w ramach działań fundacji.
Tak, ale ja mówię o własnym czasie rodziców. No, tak. Ale można to już jakoś zaplanować.
Natomiast
w tej
jeżeli ktoś już teraz, no, bo wakacje jednak parę miesięcy jest i jeszcze jest cały semestr, można poszukać książki Digital Detox właśnie pani Wiktorii Dunskle się pisze. Mhm. Tylko tyle, że to jest po angielsku, to jeszcze nikt nie przetłumaczył na polski, a szkoda. Mhm. Bo tam jest dokładna też instrukcja, jak to przeprowadzić.
Aha. No to myślę, że sporo informacji dzisiaj przekazałyśmy, ale takich konkretnych, pomocniczych też dla rodziców, żeby wiedzieli, w jakim kierunku mają się poruszać w tym problemie zaistniałym. A w tej chwili dopuśćmy naszych radiosłuchaczy do głosu. Przypomnę numery telefonów dla tych z państwa, którzy będą dzwonić z Polski Północnej. Jest to numer 56 655 23 55, a dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. Zatem zapraszamy państwa do wzięcia udziału w naszej audycji. Ja chciałabym jeszcze tylko przypomnieć, że gościem w studio jest pani psycholog Bogna Białecka, a mówiłyśmy w naszej audycji o technowypaleniu. No i było tutaj wyjaśnienie, co to znaczy, że nasze dzieci są przebodźcowane. Radio Maryja, porady pedagoga i psychologa. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Szczęść Boże. Jacek Wadowca. Chciałem się włączyć.
Imię, jakby pan mógł powiedzieć?
Jacek.
Jacek, bo nie zrozumiałam. Dziękuję panu bardzo. I słuchamy.
Tak trochę przysłuchuję się tej audycji i jako tata dziecka, które jest diagnozowane z ADHD, chciałem się trochę nie zgodzić z niektórymi stwierdzeniami pani, która wypowiadała się na tematy elektroniki i tym podobne. Ma to na pewno jakiś związek z zachowaniami dzieci, ale my mamy dziecko zdiagnozowane od najmłodszych lat i pamiętam taki przykład, że kiedy tylko stał na nogi nasz syn, przez pół miasta potrafił przejść obok wózka, wyrywał się z wózka, miał roczek czasu, nie dawał się w ogóle wsadzić do wózka. On był odcięty od małego, dzieci nasze są odcinane od elektroniki, nie mają żadnych smartfonów, innych urządzeń, nie siedzą przed komputerami i tutaj nie widzimy takiego związku, jaki pani opisuje, prawda?
Proszę zwrócić uwagę na to, że to nie jest tak, że to jest jedyna przyczyna, tak? Tylko, że w coraz większej ilości przypadków ta elektronika jest przyczyną. Ale to nie jest tak, że ADHD pojawiło się w momencie, kiedy się pojawiły ekrany, tak? Czyli w pana przypadku jak najbardziej są inne czynniki biologiczne, którego objawem jest ADHD. I bardzo dobrze, że państwo tę elektronikę eliminują z życia dziecka, dlatego że ona na pewno by z kolei wzmacniała jeszcze ten problem. Więc to jest bardzo dobra decyzja. Tak? Czyli nie ma tak, że to jest przyczyną ADHD, tylko że w części i coraz częściej w części przypadków jest główną.
Panie Jacku, pan nas słyszy?
Tak, słyszę jak najbardziej, bo tutaj właśnie jeżeli chodzi o te sprawy, też śledzę trochę tematy związane właśnie z tym ADHD, z racji właśnie choroby tej u naszego dziecka i doszedłem do takich informacji, gdzie amerykańscy naukowcy ostatnio prowadzili badania właśnie i stwierdzili, że dzieci, które mają ADHD, one powstają z przyczyn neurologicznych, genetycznie są uwarunkowane, prawda, najczęściej.
Mogą.
I tutaj, jak najbardziej. I tutaj właśnie,
tak. Panie Jacku,
chciałem wyrazić swój głos.
Oczywiście, tak, oczywiście. Rozchwiał pan tutaj takie...
Bo to myślę wymaga podkreślenia. To nie jest tak, że jedyne ADHD to jest wynik przebodźcowienia i nowych mediów, tylko że pojawia się coraz więcej osób, u których to jest przyczyną. W ogóle ADHD nie jest jednolitą jednostką, tak? To znaczy może mieć różne przyczyny, w różny sposób też się przejawiać. Ale to, co jest ważne, jeżeli chodzi o doświadczenie psychiatry Victorii Dunkley, to ona mówiła, że niezależnie od tego, jakie były źródła ADHD, wyeliminowanie ekranów z życia dziecka pomaga w lepszym funkcjonowaniu. Właśnie szczególnie dla dzieci, które niezależnie od przyczyn, dla których mają problemy z zachowaniem, elektronika będzie je potęgować. O.
I mamy telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże. Mam na imię Anna, jestem babcią, więc pozdrawiam dziś wszystkie babcie.
A, i my panią pozdrawiamy też bardzo mocno.
Dziękuję bardzo. Słuchając się w temat dzisiejszy pani psycholog i pani pedagog, jest to według mojego rozeznania, jako słuchacza Radio Maryja i babki, jest to temat taki dwutorowy. A mianowicie, co chcę powiedzieć, przed kilka lat moglibyśmy wysłuchać, że było zachęcane tylko odcinać rodziny od babci, od dziadka, ten powinny usamodzielniać, prawda? Kiedyś byli rodziny wielopokoleniowe.
Nie myślę. Przepraszam pani Aniu, ale muszę wejść w słowo, dlatego że
ja
jeśli chodzi o odcinanie, to na przykład my prawie przez 27 lat te porady prowadzimy i nie było takiej audycji, takiego wyrażenia, takiej opinii, żeby odcinać. Właśnie nie, żeby...
Ja też nie, jako psycholog nie kojarzę w ogóle, żeby kiedykolwiek coś się takiego pojawiło.
Usamodzielniać.
No, w jakimś stopniu, ale to może pani uogólnia teraz, tak? Ale słuchamy panią i...
Byli na pewno
w naszych poradach nie.
Tak. A dawniej były właśnie rodziny wielopokoleniowe, więc dzieci by spacerowali z babciami, zajmowali się tym, co wokół Pan Bóg stworzył nas i podziwiali, co razem babci tłumaczyły od samych młodych lat i tak dalej. Dzisiaj dla babci się przygotowuje wiele domów samotnych, wiele domów, które babcie się zabawia różnymi tam sposobami, malowidłami, jakimiś tam, prawda...
Pani Aniu, do konkluzji prosimy przejść.
Tak. I właśnie o tym mówię, że jednakże dzieci, które były wychowywane w rodzinach wielopokoleniowych, nie byli agresywne, byli spokojne i tyle chciałam powiedzieć.
Tak,
dziękuję
pani
bardzo,
Aniu, my bardzo panią pozdrawiamy. raz jeszcze, myślę, że to rozgoryczenie wynika z jakiejś konkretnej sytuacji. Natomiast jeśli pani mówi o rodzinach wielopokoleniowych, my może nie mamy w tej chwili takich możliwości domowych, aby rzeczywiście w jednej rodzinie, w jednym lokalu, tak, mieszkała rodzina wielopokoleniowa, ale myślę, że coraz więcej i tak takich rodzin się pojawia. To jednak te kontakty są dosyć częste z babciami. Babcie są bardzo i dziadkowie potrzebni dla naszych wnuków. I tutaj nigdy nie było takich rozbieżności, że z tym, co pani powiedziała tutaj, tak? Że
też my... stanę w obronie psychologów. Naprawdę nigdy nie było teorii, która by mówiła, że należy zrywać więzi rodzinne z dziadkami i babciami dla dobra dziecka.
A takie porównywanie sensu stricte, że nie było agresji, ale też i nie było tych możliwości takich technicznych, prawda? Nie było tych gier elektronicznych, nie było smartfonów, także no też zupełnie inne czasy i nie można tego tak bezpośrednio porównywać. I jeszcze jeden telefon, bardzo proszę. Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony z recesji Radio i Maryja.
Zawsze dziewica, witamy pana. Kogo witamy?
Na przejęzyczenie. Tak? Ja tutaj słucham audycji i powiem w ten sposób, że ja też nie słyszałem, żeby było coś takiego o dziadkach i tak dalej. Też walczymy z tym, żeby po prostu dzieci odciągnąć od tego telewizora, ale po prostu to jest taka moc, że ciągle ich przyciąga, prawda? Mhm. A tutaj chciałbym tylko jeszcze właśnie dopowiedzieć odnośnie babci i dziadka. To właśnie u nas jest drugą stronę. My chcemy dzieci podrzucać do babci i dziadka. Mm-hmm. Tak? Ale mimo, że babcia jest na emeryturze i dziadek na rencie, no to jeszcze sobie tam wolą dorobić niż z wnukami zostać, że tutaj też z drugą stronę, żeby tego nie uogólniać, o tak powiem, nie?
A no właśnie, to jest jeszcze ten problem, tak? Bo ta młodość jakby się wydłuża babci i dziadków i w związku z tym chcą jeszcze zawodowo pracować, ale no właśnie, jakoś tak wspólnymi siłami można dojść do jakiegoś kompromisu. A pan nie powiedział nam swojego imienia?
Mariusz.
Panie Mariuszu, prawda?
Tak.
Także tutaj jest to zapotrzebowanie, ale nie w takim stopniu, jakbyście oczekiwali, tak?
Tak. Właśnie są takie czasy, że no, są jeszcze mimo wszystko aktywni zawodowo, tak? A nawet jak mają czas, no to czasem na wycieczkę wolą pojechać albo coś, niż wie pani, o to chodzi, nie?
Tak, panie Mariuszu. A skąd pan do nas telefonuje?
Piła.
Z Piły. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I państwa, i dziadków.
No tak. Dlatego
może zmienią decyzję.
Chciałem odnieść ten drugi głos, że nie zawsze jest tak, jak tutaj jakaś babcia czy dziadek dzwonią, prawda?
No oczywiście. Dziękujemy, no, panie Mariuszu. Dziękujemy wszystkim tym, którzy się dodzwonili z państwa do naszej dzisiejszej audycji. Chcemy pozdrowić wszystkich dziadków, wszystkie babcie, życzyć im obfitego błogosławieństwa Bożego, dużo uśmiechu, dużo cierpliwości, skoro mają pomagać wnukom, i takiej wzajemnej życzliwości w rodzinie. Czy jeszcze jakieś takie słowo na zakończenie dzisiejszej audycji? Pani psycholog.
Lepiej zapobiegać pożarowi niż gasić las, więc najlepiej to jest, kiedy dzieci jeszcze są małe, po prostu naprawdę wprowadzać twarde reguły korzystania z mediów elektronicznych. Do drugiego roku życia zalecenie jest zero kontaktu z ekranem, do piątego maksimum godzina dziennie jakiegokolwiek kontaktu z ekranem, a później po prostu też stałe limity, które są przestrzegane. I powiem jeszcze, że dzieci tego też oczekują. Bo jak rozmawiamy z dziećmi, z młodzieżą, to oni zawsze podkreślają, że oni oczekują, że rodzice będą im pomagać, jeżeli chodzi o zdrowe korzystanie z
ci starsi,
mediów. Młodsi też mówią. Mama mówi, że tylko godzinę i to jest dobrze. Bo ja wiem, że to dla mojego dobra.
No
nie?
Proszę. Czyli jak dobrze zostanie dziecku wytłumaczone, przetłumaczone, wyjaśnione dlaczego, prawda, to dziecko jest w stanie to potwierdzić i się z tym zgodzić.
Tak.
Tak jest. Drodzy państwo, tym optymistycznym akcentem chcemy zakończyć naszą dzisiejszą audycję i rozmowy z państwem również. Dziękujemy za współudział. No i cóż, zachęcamy do spotkania za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.